Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W naszej dzisiejszej audycji opowiemy o sytuacji niepełnosprawnych dzieci w Boliwii. Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Dorota Domagała ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, która od 13 lat pracuje w Boliwii. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Jak siostra odkryła swoje powołanie misyjne?
Pamiętam moje przygotowanie do życia zakonnego w nowicjacie, kiedy nadszedł czas ukończenia nowicjatu i podsumowania i podjęcia poważnych decyzji, napisałam dwie prośby. Prośbę do zarządu zgromadzenia o dopuszczenie do złożenia ślubów wieczystych, czyli kontynuację życia zakonnego, i prośbę o wyjazd na misję do Afryki. Niestety tak się złożyło, że na misję nie wyjechałam wtedy. Przyszły inne decyzje, inne potrzeby, praca, nauka, studia katechetyczne, magister, no i po prostu praca w szkole. I tak minęło 10 lat. Po 10 latach pamiętam, że nagle otrzymałam taki telefon, że jestem bardzo, ale to bardzo potrzebna do pewnej konsultacji w zarządzie zgromadzenia, czyli najlepiej by było, gdybym osobiście przyjechała, bo to nie rozmowa na telefon. I tak zaczęła się moja przygoda z misjami po 10 latach w zgromadzeniu. Otrzymałam propozycję wyjazdu na misję nie do Afryki, ale do Ameryki Południowej, do Boliwii. I dlatego jestem i pracuję w Ameryce Południowej, w Boliwii.
Co siostra poczuła, kiedy po 10 latach otrzymała taką propozycję?
Musiałam trochę walczyć ze sobą, ponieważ człowiek po studiach, mając już pewną pracę, mając pewne doświadczenie z dziećmi, z młodzieżą, no jest już przyzwyczajony do takiego stylu życia i pracy. No i musiałam zweryfikować na nowo moje decyzje i moje powołanie, ale bardzo mi się to spodobało. No i oczywiście nie kosztowało mnie wiele podjąć tą decyzję. Witaj przygodo i jadę z Bogiem dalej.
Na ile z perspektywy czasu tych 13 lat okazały się przydatne te 10 lat, które w jakiś sposób przygotowywały do tego wyjazdu?
Na pewno dużo skorzystałam i w dalszym ciągu korzystam ze studiów. Przygotowanie pedagogiczne, psychologia dziecięca, rozwojowa. Te rzeczy wciąż są podstawą jednak w kontakcie z dziećmi, z ludźmi. Więc to na pewno tak.
To w takim razie kilka zdań powiedzmy o tym, czym siostra się tam zajmuje w tej Boliwii.
W Boliwii mamy 4 placówki misyjne. Oczywiście przeszłam przez wszystkie 4. W Aikile jest to 7000 miasteczko na południu Boliwii. Klimat zbliżony do europejskiego, wysokość 2300 metrów nad poziomem morza. Później wielkie miasto Cochabamba, praca na przedmieściach, fawele, wysokość 2500, ale klimat zbliżony do europejskiego, czyli taki łagodny. A później zaczęła się praca całkiem nowa, zakładanie nowej placówki zupełnie w odległości prawie 200 km na wschód, w zupełnie innym klimacie w tropiku. Czyli byłam tam od samego początku, od budowy i wyposażenia domu, kontaktu z dziećmi, z ludźmi, z pracą. W klimacie tropikalnym praca z dziećmi, z ludźmi jest o tyle piękna, że w miarę jak klimat się ociepla, to relacje i otwartość tych ludzi jest też zupełnie inna. Chętnie rozmawiają, interesują się, pytają, natomiast w klimacie górzystym i zamkniętym ludzie są zamknięci, ludzie są chłodni, trudno się do nich dostać. Kontakty są bardzo takie ograniczone, takie trudne. Żeby się otworzyć, żeby porozmawiać o swojej rodzinie, o czymś, trzeba bardzo długo z nimi rozmawiać, bardzo długo z nimi być i w jakiś sposób je sobie pozyskać. Natomiast w klimacie tropikalnym jest to bezpośrednie i łatwe. Wystarczy się przedstawić, uśmiechnąć i dziecko opowiada mi całą historię rodziny, domu. Już mam małego przyjaciela obok siebie.
To jak udało się siostrze dotrzeć do serca tych, które wydają się zamknięte?
Praca z dziećmi niepełnosprawnymi to była właściwie taki początek wielkiej przygody. W Boliwii Ministerstwo Edukacji i Zdrowia tymi dziećmi, tymi ludźmi nie zajmowało się prawie wcale. W ostatnich kilku latach dopiero rozpoczyna się coś takiego w medycynie i w szkolnictwie jak dział dla ludzi, dzieci niepełnosprawnych. W ogóle nie istniało ramię szkolnictwa specjalnego. Dosłownie od 8-9 lat, gdzie dopiero pojawił się ten podział w szkolnictwie, gdzie można uszeregować i założyć szkołę specjalną. Tak zaczęła się praca w wielkich miastach. Jest kilka centrów specjalnej troski dla dzieci. Natomiast na prowincji wioski nie było nigdzie. Nasza misja około 200 km od wielkiego miasta Cochabamby. To jest prowincja. Jest to mała gmina, 3,5 tysiąca mieszkańców. I tam przy jednej z wizyt w wiosce dowiedzieliśmy się z księdzem proboszczem, że właśnie tam są dzieci niepełnosprawne. zamknięte w komóreczce na skobel wtedy, kiedy reszta dzieci szła do szkoły, a rodzice szli w pole. No więc to był taki impuls, żeby spróbować coś dla takich dzieci zrobić. Odwiedzając różne wioski, bo wiadomo, że do tych wiosek się tam jeździ na spotkania, na katechezę, na mszę świętą, okazało się, że jest takich dzieci więcej, bo albo są głuchonieme, albo są opóźnione w rozwoju, w stopniu lekkim, średnim bądź zaawansowanym. Takich różnych przypadków jest wiele. Syndrom de Down tak samo. No więc było tych dzieci. No i zaczęliśmy te dzieci wyszukiwać i rozmawiać z rodzicami, ale to też było bardzo ciężko, ponieważ najczęściej ojcowie to była odpowiedź taka jedna. Przecież z tego dziecka żadnego pożytku. To jeszcze będę na to pieniądze wydawać, żeby na transport tam i z powrotem do tego waszego centrum? Po co? Przecież z niego nic nie będzie. Ja nie będę inwestować w to, co po prostu nigdy mi to się nie zwróci. Także to było jeszcze takie forsowanie, tłumaczenie, przekonywanie rodziców o wartości, o godności tych dzieci.
Czyli tak naprawdę one wychowywały się bez rodziców, mimo że oni byli.
W ciągu dnia rzeczywiście tak, ponieważ na wiele, wiele godzin zostawały same, zamknięte. Żeby gdzieś nie zaginęły, żeby gdzieś nie wyszły, to zamykane w jakimś pokoiczku, dosłownie na kłódkę, bo trudno nazwać te domy na palach, trudno nazwać jakimś konkretnym domem. To po prostu są jak szopa zbita z desek, gdzieś na skobel i na kłódkę zamknięta.
Jak udało się zatem dotrzeć do tych dzieci? Bo po takich doświadczeniach to są traumatyczne doświadczenia.
Zaczynaliśmy od zabawy. I od zabawy, jedno dziecko, drugie dziecko, od takiego kontaktu przy zabawie bez słów. One zaczynały czuć się dobrze. Wtedy, kiedy nikt na nie nie krzyczał, kiedy dostały jeść i nie miały problemu z tym, że chodzą głodne, ponieważ często jak były zamykane w domu na ileś tam godzin, to wiadomo, że te dzieci były tam głodne. Do czasu powrotu rodziców czy reszty rodzeństwa ze szkoły. To było dobrych kilka godzin. No więc na tej zasadzie pozyskiwaliśmy te dzieci. A później zorganizowaliśmy właśnie prowizorycznie w salonach parafialnych fizjoterapię, fizjoterapeutkę, która indywidualnie z każdym dzieckiem pracuje. Terapia zajęciowa, zajęcia manualne na rozwój sfery ruchowej, szczególnie rąk. Zajęcia indywidualne z edukatorem, z nauczycielem dla tych dzieci, które miały to opóźnienie średnie bądź małe. Więc one potrafią się nauczyć troszkę czytać, liczyć. Więc te podstawy, jak pierwsza, druga klasa, trzecia jeszcze daje, to mają szansę rozwijać.
Jakie były reakcje rodziców? Czy tak naprawdę cieszą się z tego powodu?
Ci, których dzieci są przypadkami trudnymi i nie widać tych efektów poprawy, czy po prostu zmiany takiej od razu, to matki cieszą się zawsze. Bo matka kocha i rzeczywiście matka cieszy się, choćby tego efektu nie było wielkiego. Natomiast z ojcami to tak trudno. No bo przychodzą i często jeszcze się zdarza, no widzi siostra, a mówiłem, że to nic nie da. Czyli na takiej zasadzie, że nie widzi tego efektu jakiegoś. Ale kilka mieliśmy takich przypadków, gdzie po prostu ojciec przyszedł i podziękował. Jest w dalszym ciągu oczywiście jeszcze taka dziewczyneczka, śliczna, Letycja. Śliczna dziewczynka, która samochód ją kiedyś gdzieś potrącił jako małe dziecko i została sparaliżowana od pasa w dół. Ale nie całkowicie, tylko miała poważnie uszkodzone biodra i kręgosłup, że ona po prostu jak paralityk pokrzywiona. No nie mieli widocznie możliwości, nic więcej nie zrobiono temu dziecku. Tak to wszystko zastało się i wzrosło. Mama ją przynosiła 8-9 lat miała ta dziewczynka, jak pierwszy raz pojawiła się w naszym centrum. Mama ją przynosiła na rękach, taszcząc to duże dziecko na rękach. Po kilku sesjach już fizjoterapii zauważyłam, że ta dziewczynka zaczyna ożywać i te mięśnie zaczynają pracować u nóg. I tak mówię do tej mamy, zobaczy pani jeszcze trochę niedługo i Letycja będzie chodzić. A nie wiem, siostra, już tyle się męczę, nie wiem. A ja mówię, ona będzie chodzić, to jest tylko kwestia czasu i ćwiczeń. I rzeczywiście to samo powiedziałam do tej naszej fizjoterapeutki i mówię, proszę się nią dobrze zajmować, ona rokuje na chodzenie, ta dziewczynka będzie chodzić. I rzeczywiście, po kilku miesiącach kupiłam podpórkowy taki, no właśnie kupiłam do centrum z myślą o pomocy dla niej i jeszcze dla dwóch takich chłopców, którzy też tam właśnie po paraliżu są. A ta mama mówi tak, siostro, ile to kosztuje? Może by mi to siostra do domu kupiła? Bo te dzieci u nas są w centrum, tak jak w szkole, od rana do jakiejś tej godziny, nie? A potem z powrotem w domu. Może ja bym gdzieś wynalazła te pieniądze? Chociaż mój mąż powiedział, że ani grosza nie dołoży do tego dziecka. A ja mówię tak, no wie pani co, jeśli jest pani tak zainteresowana, no tak, bo ona chce, ona, to dziecko się wyrywa, że chce coś więcej. No ja mówię, jeżeli pani tak chce, to ja pani znajdę trochę dofinansowania, pani zapłaci tutaj 60%, ja resztę znajdę. I zawsze szukam jakichś takich dobrodziejów wśród moich znajomych i przyjaciół i zawsze się ktoś znalazł w takich sytuacjach. No ona mówi, dobrze, no więc przywiozłam jej z miasta, kupiłam w centrum i wręczyłam jej. Kobieta się bardzo ucieszyła i dziewczynka już zaczęła z tym chodzić, rzeczywiście. Już się nie przewraca, już bardziej stabilne to jej chodzenie, już się tyle nie trzęsie. I później się okazało, że ona już tego nie potrzebuje. Wystarczy ta porządna taka laska, co ma cztery nóżki, że już dziewczynka lepiej chodzi. A przed moim wyjazdem, jak już się żegnałam, przed wyjazdem do Polski na wakacje, okazało się, że zaczyna sama chodzić. Fizjoterapeutka pani Lidia stanęła w jednym rogu, mama w drzwiach, a Letycja biegiem do mamy. No więc rzeczywiście. I wtedy też pękły lody w sercu ojca. Oczywiście nie zmienił się od razu o 180 stopni, ale zaczął się ten człowiek zmieniać.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Fúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
Takim przypadkiem jest Albin. Rodzina ma dwóch synów. Albin starszy ma 11 lat i jest głuchoniemy. To znaczy nie jest głuchoniemy, nie słyszy. Ale ponieważ nikt z tym dzieckiem nie pracował, no więc nie nauczył się mówić. Młodszy synek jest faworyzowany bardzo przez rodziców, szczególnie przez ojca, bo to w Boliwii syn jest ważny i dziewczynka to się nie liczy w ogóle. A jeszcze jak jest drugi syn chory, to też się nie liczy, bo chore dziecko dla nich to po prostu nie ma takiej wartości. No więc ta matka jak przyszła, to mówi: siostro, ale ja mam problem z mężem. On mi nie da nawet na dojazd tutaj, bo powiedział, że po co? Ja mówię, niech mi pani go tu przyśle. Ja chcę z tym tatą porozmawiać, tego Albina. No więc kilkakrotnie sobie go wzięłam, wszystkie argumenty wytłumaczyłam, pogratulowałam mu, że ma wspaniałego syna i że bardzo potrzebne są badania specjalistyczne 200 km w Kociabambie, które mu zrobił, ponieważ to dziecko trochę słyszy. A skoro trochę słyszy, to jest szansa, że on jeszcze się rozwinie. Nie, bo on nie będzie płacił, do Kociabamby jest tak daleko, badanie będzie kosztować, straci się tylko czas na darmo. A ja powiedziałam, że ja to załatwię, że ja poszukam, wiem, gdzie jest centrum, wiem wszystko, żeby się tylko zgodzili, żeby matka pojechała, ja im tam tym wszystkim dopomogę przez dobrych znajomych, którzy dopłacą im do tego badania, żeby oni zapłacili mniej. No dobrze, no więc matka pojechała z nim. Okazało się, że chłopiec w jednym uchu ma 30% słyszalności, a w drugim 20%, czyli jest szansa jeszcze, ponieważ jest dzieckiem małym i w fazie rozwojowej, że jeszcze dużo może nadrobić. No i po tych wszystkich badaniach specjalistycznych pani doktor uznała, że należałoby już kupić mu aparat i zacząć pracę, bo on będzie mówił. No i ja tłumaczę, no ten aparat kosztował $2000 i jeszcze na zamówienie trzeba sprowadzić z Hiszpanii, bo w Boliwii go nie było. No więc jak oni to usłyszeli, to ta matka oczywiście w pierwszym momencie bardzo zainteresowana, jak najbardziej, bo ona chce, żeby ten, i bardzo miły ten chłopczyk, bardzo inteligentny, on na domysł to po prostu wiele rzeczy potrafił zrobić, się domyśla po prostu bardzo wielu rzeczy. Więc oczywiście, ale jak ojciec się dowiedział, absolutnie oni nie mają tyle pieniędzy, nie będą się tym zajmować, bo i po co? Oczywiście znowu sobie go tam poprosiłam kilkakrotnie na rozmowy indywidualne, żeby go przekonywać. W końcu po któryś tam razie mówi, no dobrze, jak już tak siostra nalega, to dobrze. No więc ja się pytam, ile jesteście w stanie nazbierać na ten aparat dla dziecka? A ja będę szukać reszty wśród ludzi dobrej woli i zawsze będzie to wyjście. Ale w końcu zdecydował się, mówi, dobrze, nazbieramy $600. To było we wrześniu. Ja mówię, czas mamy do grudnia, ponieważ na koniec roku wyprzedaje się wszystkie aparaty i od stycznia leci nowa cena, nowa marża i będzie to wszystko droższe. Więc my musimy zdążyć przed końcem roku, żeby była rzeczywiście dobra szansa dla Albina. No dobrze, postaramy się. No i rzeczywiście, oni te $600 mi ta pani Krystyna przyniosła, a ja mówię, a ja szukam reszty. Znajdę resztę, dam pani znać, zadzwonię, umówię z panią doktor, już zamówimy ten aparat. Trzeba było czekać na przywiezienie tego aparatu, zamówiłam i jeszcze przed wyjazdem właśnie udało się. Pojechała z Albinem, bo oczywiście musi być to dopasowanie całego aparatu do jego uszu, do słuchu. Także udało się i ja już na lotnisku, nie zdążyłam się pożegnać nawet z nimi, bo ja już musiałam jechać na lotniska. Ona do mnie tylko zadzwoniła i mówi, siostro, czy ty wyjeżdżasz? A ja nikomu nic nie mówiłam. Ja mówię, tak, ale wrócę, bo ja i po prostu łzy w oczach i nie mogłam mówić, bo ja dziękuję, bo Albin już słyszy i wracamy właśnie do domu.
Jak siostrze się udało dotrzeć do mężczyzny, do twardego mężczyzny w Boliwii?
Zaczęłam od tego, żeby mu pogratulować synów. W Boliwii istnieje jeszcze problem macizmu. Mężczyzna macio, pierwszy, ważniejszy. Kobieta jest zawsze z tyłu, zawsze słabsza, zawsze poddana. Ciągle jeszcze ten problem istnieje, chociaż jest bardzo dużo czynione w tym kierunku, żeby to równouprawnienie, żeby ta równość była. No więc ja wyszłam z tego tematu i zaczęłam wyliczać pewne cechy, które ten synek ma. Że jest taki inteligentny, że jest taki usłuszny, że wystarczy mu właśnie pokazać 2-3 rzeczy i on no świetnie pomoże, przyniesie, poda, że jest taki inteligentny i że warto zainwestować w tego chłopca.
To kim tak naprawdę jest dziecko tam w tej rodzinie?
To jest problem, bo niestety w Boliwii wartość życia dziecka, godność, to jeszcze pozostawia wiele do życzenia. Także jak dziecko się rozchoruje w rodzinie, często są to rodziny 5-, 6-, 8-osobowe, to nie szuka się lekarzy. A chore, tam słabuje, no to selekcja naturalna. Jak mu przejdzie, to przejdzie, a jak nie, no to przecież mam inne. Szczególnie jeśli chodzi o prowincje i wioski. Bo wiadomo, że miasta są bardzo podobne jak w Europie, że to już jest inny rozwój, inny standard.
Czy nie próbuje się w takim razie takiego dziecka chociażby metodami naturalnymi leczyć, ratować?
Często tak, tylko że te metody naturalne u tych kuranderów, czyli znachorów, to są też bardzo pomieszane. I pewno, że jeśli chodzi o takie proste schorzenia, metodą ziół można wyleczyć. Ale jeśli chodzi o złamanie na przykład, jeśli chodzi o jakieś problemy rzeczywiście poważniejsze narządów, to się nie wyleczy.
A jaka jest sytuacja, kiedy kobieta w takiej rodzinie, w takim małżeństwie zachoruje?
Jeśli chodzi o wsie, to najbliższym i najbardziej znanym sposobem szukania pomocy to jest ten znachor. Tych ośrodków zdrowia, centrów medycznych jest jeszcze ciągle za mało i są tylko właśnie w większych miejscach, w gminach, w miasteczkach. A Boliwia jest terytorialnie 3 razy większa od Polski, ma niecałe 9 milionów mieszkańców. To oznacza, że ma bardzo dużo małych wiosek i rozrzuconych bardzo daleko od siebie. Czyli kwestia odległości i zorganizowania właśnie tego czasu od momentu choroby czy ukąszenia do momentu udzielenia pomocy mija bardzo dużo czasu, bo to jest daleko. Także jest problem. Wszystko jedno, czy zachoruje kobieta, czy zachoruje dziecko. Jeśli rodzina jest myśląca i chce leczyć, to się stara leczyć, ale zanim z wioski dojadą do centrum medycznego czy do szpitala, to będzie 8 godzin albo na drugi dzień. Bo najpierw ze swojej wioski na nogach muszą wejść przynajmniej 3-4 godziny, a nawet i 6 do głównej drogi, aż znajdą jakiś środek transportu, dopiero dojechać, a tam jeszcze będą siedzieć i czekać w kolejce, aż ich ktoś łaskawie przyjmie. A poza tym niestety ubezpieczeń jako takich dobrych nie ma, więc wszystko jest płatne. więc ludzie nie ciągną drzwiami i oknami do tych szpitali czy centrów zdrowia, bo nie mają pieniędzy. Opieką medyczną jako taką z ministerstwa objęta jest kobieta w ciąży i z dzieckiem do trzeciego roku życia. To jest chronione i to jest pilnowane przez państwo. Natomiast wszystkie inne problemy zdrowotne, no niestety każdy musi rozwiązać z własnej kieszeni. Przede wszystkim jeśli chodzi o rolników, bo jeśli ktoś jest zatrudniony w jakimś zakładzie państwowym, to już tam te ubezpieczenia powoli wchodzą, więc już to jest. Ma szansę gdzieś tam się leczyć, ale jeśli chodzi o ludzi, jakieś związki czy rolnictwo, to nic takiego jeszcze nie ma.
A ja przypomnę, że naszym gościem była siostra Dorota Domagała ze Zgromadzenia Sióstr Córek Bożej Miłości, która od 13 lat pracuje w Boliwii.
Dziękuję bardzo.
Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu padre, que está en lo secreto, te espera. Mi padre está en lo secreto. Mi padre está en lo secreto. Mi padre está en lo secreto. Mi padre está en lo secreto, mi padre está en lo secreto. Mi padre ve en lo secreto, mi padre ve en lo secreto. Mi padre ve en lo secreto, mi padre ve. Secreto, mi padre ve lo secreto. Mi padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos, mi padre está en lo secreto, mi padre ve en lo secreto, mi padre ve en lo secreto, mi padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos, mi padre está en lo secreto, mi padre está en lo secreto.
Intencja misyjna na sierpień. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, mówi Pan. Sprawiedliwość i pokój są to wartości wpisane w serce każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy powołani, aby dawać świadectwo o Chrystusie, budując przy tym sprawiedliwość i pokój na całym świecie. Niestety jest wiele miejsc na ziemi, gdzie brutalnie depcze się godność człowieka i jego prawa. Papież Franciszek w wielkanocnym orędziu na niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego modlił się m.in. o pokój dla Afryki, która jest nadal areną krwawych konfliktów. W Mali, aby kraj ten odzyskał jedność i stabilność. W Nigerii, gdzie niestety nie ustają zamachy poważnie zagrażające życiu wielu niewinnych ludzi i gdzie m.in. dzieci są przetrzymywane jako zakładnicy przez grupy terrorystyczne. W Demokratycznej Republice Konga i w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie wiele osób zmuszanych jest do opuszczenia swoich domów i nadal żyje w strachu. Ludzie ci na własnym ciele doświadczają braku pokoju i bolesnych skutków niesprawiedliwości. Jak wskazał na koniec Ojciec Święty, trzeba przemiany serc i postaw ludzkich, aby pokój i sprawiedliwość mogły objąć konkretne obszary geograficzne. Módlmy się w sierpniu za ludzi dobrej woli, szczególnie w Afryce, którzy angażują wszystkie swe siły, by w świecie panowała sprawiedliwość i pokój, aby byli wierni prawdzie Ewangelii.
Wiadomości misyjne. Papieskie dzieła misyjne w Polsce rozpoczynają akcję Adomis, czyli Adoptuj misyjnych seminarzystów. Centrala papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła w Rzymie wspomaga finansowo ponad 800 seminariów misyjnych na wszystkich kontynentach. Jego sekretarz generalny, ksiądz Jan Dumont, przydzielił w tym roku papieskim dziełom misyjnym w Polsce pomoc dla dwóch misyjnych seminariów. Jednego na Madagaskarze, drugiego w wikariacie apostolskim Iquitos w Peru. Średni roczny koszt utrzymania jednego kleryka wynosi $650. Stąd w wielu misyjnych krajach seminaria kapłańskie i nowicjaty zakonne nie mają środków na funkcjonowanie i formowanie. Nie mogą zatem przyjmować kolejnych kandydatów lub nawet kontynuować rozpoczęte już formacji. Włączając się w akcję Adomis i wpłacając dowolną sumę, można podjąć się adopcji stałej seminarzystów lub jednorazowego dofinansowania seminarium. Jesienne zebranie papieskich dzieł misyjnych oraz innych środowisk misyjnych w Polsce odbędzie się w dniach 16-18 września w Niepokalanowie. Będzie ono przebiegało pod hasłem Powołani na terenach misyjnych przyszłością Kościoła. Jednym z gości tegorocznego zjazdu będzie dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych w Maroku, który opowie o sytuacji Kościoła katolickiego w Afryce Północnej. Natomiast na temat sposobów mówienia i pisania o misjach głos zabierze dziennikarka Katolickiej Agencji Informacyjnej Alina Petrowa-Wasilewicz. Rok z Joanną Bigar, założycielką dzieła świętego Piotra Apostoła, rozpocznie się 1 października. W przyszłym roku przypada bowiem 80. rocznica jej śmierci. Pochodząc z arystokratycznej, bogatej rodziny, wybrała ubóstwo i zrezygnowała z doraźnego szczęścia, które proponował jej świat, aby skuteczniej pomagać misjom z własnych zasobów. Zrezygnowała nawet z posiadania służby i sama wykonywała proste, domowe prace. Obok Joanny Bigar, patronką papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła, które patronuje seminarium i nowicjatom misyjnym, jest święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.